wykład nie będzie już tak bardzo historyczny, ale opowiadam o pewnym wyjątkowym też człowieku, który żył sporo lat temu, nawet tysięcy lat temu. Nazywał się Hiob. Skorzystałem z wykładu brata Russella z reprintu 5401 do 5403, która mówi o historii Hioba, która przedstawia nam historię ludzkości. Werset przewodni jest z listu do Koryntian, 10 rozdział, 11 werset. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata wieku przyszedł. Czyli wszystkie te rzeczy, które się dzieją, no oczywiście jeszcze w liście do Żydów, 10 rozdział 1 mówi nam, że wszystkie rzeczy, które się działy, zapisane w Starym Testamencie, to jest jak gdyby obraz rzeczy przyszłych, które się kiedyś mają wydarzyć. Księga Hioba, wszyscy ją znamy, uważana jest za jedno najpiękniejszych dzieł literackich w hebrajskim języku. Jest to poemat i wszyscy uczeni zgodnie oświadczają, że żadne tłumaczenie nie oddaje temu dziełu sprawiedliwości. Czyli nie jest jak gdyby tym, co oryginał przedstawia. No, gdybyśmy znali język hebrajski, tam nie tylko gra słów, ale gra myśli jeszcze jest. Czyli popatrzcie, jak wielki trud musieli podjąć ci tłumacze, żeby to uchwycić. Nie tylko wyrazy, ale myśli też właśnie tam grają rolę. Marcin Luther, o którym wspominaliśmy, on właśnie był tłumaczem na niemiecki język tej księgi Starego Testamentu, Hioba, mówi tak, bardzo dosadnie jak zwykle: Hiob cierpi więcej od mojego tłumaczenia, aniżeli cierpiał od docinków swych przyjaciół. A kupa gnoju, na której siedział, owrzodziały, byłaby pewno przyjemniejsza, aniżeli moje tłumaczenie jego lamentacji. Czyli dosadny, jak zwykle, Marcin, który właśnie jego... taka ciekawa jeszcze na temat Marcina Lutra wiadomość, że jak szedł do zakonu, miał oczywiście ojciec, mu przygotował zestaw książek na prawo. Książki były drogie wtedy dosyć. I on, rezygnując z tego prawa, te książki wszystkie oddał, zostawił sobie tylko dwie. Wergiliusza po łacinie i książkę, nie pamiętam, że autora, komediową, czyli jak gdyby z dowcipami. Czyli był, miał, i to świadczyło o jego charakterze. Autor mówi, że świadczyło o tym, że był bardzo przyjęty tą teologią, literaturą, ale też był bardzo dowcipny. I te kazania do studentów, kto film oglądał, były bardzo dowcipne. Przekazywał taką wiedzę, mówi, że jakby wszystkie gwoździe zebrać z krzyża Chrystusowego, to można by budować nie jedną stodołę. Nie, na przykład tak powiedział. Czyli obrazowo, że te relikwie, które są gromadzone, mnóstwo jest fikcyjnych, może żadnej nie ma prawdziwej. Czyli tutaj też tak dosadnie właśnie powiedział na temat swego tłumaczenia Księgi Hioba. Inny, Samuel Cox, też go znamy. Księga Hioba uznana jest prawie jednogłośnie za najwznioślejszy poemat religijny na świecie. Jeszcze mam kilka innych cytatów, nie będziemy czytać. Nie wiemy, kto jest autorem tej księgi. Bóg nie podał nam autorstwa. Tak jak mamy księgę, psalmy, wiemy, że Dawid, mamy cały Nowy Testament, wiemy, kto napisał. W księgę Hioba nie znamy autora. I mniej więcej streszczenie tej księgi to jest krótki opis hiobowych strat, cierpień, skreślonych prozą, czyli to, co się wydarzyło. Wzmianka też o rozmowie szatana z Bogiem, która powinna być traktowana jako obraz, jako alegoria, coś przedstawiająca. Potem przedstawiony jest jego ogrom cierpień. Następnie opisana jest poetyczna rozmowa między Hiobem i jego trzema przyjaciółmi, dziwnymi przyjaciółmi, którzy przyszli go pocieszyć, a okazało się, że go oskarżali. Później jest argumentowanie Elihu, taka postać bardzo ważna, bo ona nam jak gdyby pozycjonuje w czasie, gdzie Hiob się znajduje. Bo Elihu to jest potomek Nachora. Tam podany jest, z jakiego pochodzi, kto był jego ojcem. Jest z potomkiem właśnie Nachora. Nachor był bratem Abrahama. Czyli możemy tą księgę jak gdyby umieścić w czasach, kiedy żył Abraham. Po czym po przemowie Elihu przemawia Wszechmogący Bóg. A w końcu wyznanie Hioba jest też i zakończenie opisuje powrót Hioba do łaski Bożej, majątności oraz mianka o jego śmierci, też podane prozą. Czyli jest część prozą, część poezą. Niektórzy przypuszczają, że Księga Hioba jest tylko przypowieścią, że jest to taka przypowieść moralna, która nas czegoś uczy, a sam Hiob jest postacią urojoną. Nawet gdyby tak było, myśli, które są tam zawarte, są bardzo piękną lekcją. Czegoś nas uczą. Właśnie na temat, jacy powinniśmy być. Nie widzimy jednak powodu, żebyśmy nie mieli przyjąć, że taka postać istnieje. Dlatego, że w Biblii jest kilka razy właśnie powoływanie się na Hioba. U Ezechiela w 14 rozdziale i w 14 wersecie, Księga Ezechiela 14:14, pisze tak. To choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job. Wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmogący Pan. Czyli w Starym Testamencie, w Ezechiela, mamy wspomniane o trzech mężach, Noe, Daniel i Job, co nam sugeruje, że taka postać właśnie istniała. W Nowym Testamencie też mamy wspomniane o Hiobie. Jest to list Jakuba, 5 rozdział, 11 werset. Pisze tam tak. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zagotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Tak pisze Jakub. Poza tym są jeszcze pewne fakty, które w przypowieściach nie występują. Pisze na końcu tej przypowieści, że po tych wydarzeniach żył jeszcze Hiob 140 lat. Czyli wszystkiego razem może około 200 lat. Pamiętamy, że Abraham też gdzieś w takich okolicach zakończył życie. Chyba 175 lat. Czyli są to rzeczy, w których w przypowieściach się nie wymienia. Czyli określenie wieku Hioba. Jak przedstawiany jest Hiob? Człowiek wielkiej nauki i wpływu. Pamiętam, że zainteresowania jego były bardzo szerokie. Interesowały go gwiazdy, interesowały go ziemia, w jaki sposób płody, deszcze. Wszystko to było w centrum jego zainteresowania. Interesował go też Bóg. A oprócz tego był, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem wielkim przedsiębiorcą. Przeczytamy sobie w Hioba, 1 rozdział, 3 werset. Jakie miał bogactwo Hiob? Majętność jego stanowiło 7 tysięcy owiec. To stado już setka owiec. Jak raz widziałem, jak przeganiano owce w górach. Nie było ich na pewno setka, może z 50, 60. To jest wielki tłum. Na lotnisku też kiedyś widziałem, jak takie stado, może 30 owiec, zaganiał taki owczarek. Chmura, ale 7 tysięcy, pokaźne. Trzeba to raz, że paść, dwa, że trzeba było czasami obciąć produkcja wełny. Jeżeli sobie to wyobrazimy, to ktoś musiał to obsługiwać, byli słudzy, którzy przy tym pracowali, czyli wielkie przedsięwzięcie, same owce. 7 tysięcy, a jak jeszcze się zaczęły rodzić, a z tego mleko, czyli wyobrażacie sobie, jakie to było, ile trzeba było logistyki, żeby to opanować? Job to posiadał. Później powiedziane, że miał 3000 wielbłądów. 3000 wielbłądów, też liczba. Transport. Teraz powiedzieliśmy, że ciężarówki. Bo te wielbłądy tam śmigały przez tą pustynię, odporne zwierzęta. Do dzisiaj tam jeżdżą. Później miał 500 jarzm wołów. Jarzm wołów. Woły, co to jest? Orka. Do powozów nie zaprzęgano, ale do orania, do obrabiania, czyli były pola. 500 oślic oraz wielka liczba służby. To wszystko koordynował Job. I jeszcze był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Czyli mamy lokalizację, że wschód, gdzie właśnie mieszkał. Wiemy, że Abraham, wspominałem już kiedyś w wykładzie, że za czasów Abrahama jeszcze żył syn Noego, Sem. Powiedziane, że 500 lat po potopie żył, gdy sobie liczymy, mógł jeszcze żyć za czasów Abrahama. Czyli tą mądrość, jaką posiadał właśnie Job, gdyby chciał coś zweryfikować, byłoby stać, żeby pojechać porozmawiać z Semem. Czyli ten, który był, jak gdyby urodził się po jednej stronie potopu, a żył po drugiej stronie potopu. Czyli dlatego ta religia ta była nieskażona. Nieskażona. Później dowiemy się jeszcze czegoś innego, w jaki sposób wierzył Hiob. Też bardzo ciekawie. I co? Pięknie funkcjonujące gospodarstwo, wielkie przedsięwzięcie i naraz przychodzi dramat, jak burza. Jest takie przypowieść, Hiobowe wieści, to są tragiczne. Został pozbawiony swoich dzieci. Jeden goniec odszedł, drugi przychodzi, zginęli. Pozbawiony wszelkiego bogactwa. Skradli, zrujnowali, jakiś atak. Swoich wpływów. Wpływy jego się skończyły i na końcu zdrowie, traci zdrowie. Pamiętamy tą rozmowę? Wszystko możesz zabrać, tylko nie możesz mu zabrać życia. Ale męczyć go możesz. Czyli zdrowie. Pamiętamy, że siedzi na takim i strupy odpadają mu, drapie się. Pamiętam, jak ktoś miał, ospę na przykład, jakieś, jak to swędziało, czy on swędzi. On po prostu się drapał kawałkiem jakiegoś garnka i to odpadało. Czyli w tragicznym stanie stał się człowiek, który był jednym z najbogatszych ludzi na wschodzie, czyli w Arabii. I stara się wydedukować, dlaczego Bóg tak mocno mnie doświadcza. Nie może znaleźć na to odpowiedzi, ale mimo takiej tragicznej sytuacji nie złożyczy Bogu. Mówi, choćby mnie miał zabić, przecież w Nim ufał będę. Niezwykłe słowa. Nie, ktoś by się mógł złościć. No właśnie ten Staupitz, kiedy ten jego przyłożony Lutra mówi, Lutrze, Marcinie, to nie Bóg się na ciebie złości, to ty się na Boga złościsz. Cały czas chodzisz namoczony, on do ciebie rękę wyciąga. Nie? Tutaj mamy człowieka, który wszystko traci, mówi, nagim wyszedł z łona matki, nagim wrócę do ziemi. Nic nie mam. Nie złożyczy. Pamiętam i zachowanie żony, popatrzcie, ona widzi jego tragedię, tego Hioba i mówi mu, złożysz Bogu i umrzyj. Inny przekład, Biblia Warszawsko-Praska chyba. Tak, Warszawsko-Praska mówi tak, tak tłumaczy ten werset. To jest list, Hiob, drugi rozdział, 9 werset. Wtedy powiedziała do niego żona, czy nadal będziesz trwał z takim uporem przy swojej pobożności? Lepiej powiedz raz Bogu całą prawdę i skończ ze sobą. Takie tłumaczenie. Zakończ swoje życie. Troje przyjaciół, którzy przyszli go właśnie odwiedzić, jak gdyby pocieszyć, to zamiast go pocieszyć, mówią, dowodzą licznymi argumentami, że pewno coś przeskrobałeś i Bóg cię każe. Nie mają żadnych dowodów, ale go w taki sposób oczerniają. On cię broni i mówi, że nic takiego nie uczynił. Starał się sprawiedliwie, starał się pomagać wdowom, sierotom. Nie był samolubny. Do Boga zawsze był pobożny. Zwracał się do Boga w modlitwie. Nie wie, dlaczego to się stało. Nie, na pewno coś przeskrobałeś. I jest powiedziane, że starał się znaleźć kogoś takiego, kto by był jak gdyby łącznikiem między Bogiem a nim. Wiemy, że w raju stało się tragiczna rzecz. Adam i Ewa zostali wyrzuceni i tak jak kiedyś ziemia była pod nóżkiem Boga, ten kontakt był nieustający między Bogiem a ludźmi, tak w pewnym momencie się urwał. Nie ma tego kontaktu. I on właśnie o tym rozmyśla. Hiob, 9 rozdział, 33 werset, tą właśnie myśl wyraża. Hiob, Księga Hioba, 9 rozdział, 33 werset, ja będę czytał według Biblii Gdańskiej, pisze tak. Bo nie masz między nami rozjemcy. Nie ma kogoś takiego, kto by nas zbliżył do siebie, który mógłby rozwieść sprawy moje, który mógłby przedstawić, żebyśmy się skontaktowali. O co chodzi? Czemu ja dostałem tak potężną karę? Ja nic nie zrobiłem. Starałem się jak najbardziej pobożnie żyć i naraz taka tragedia na mnie spadać. Później w 16 rozdziale w Księgi Hioba, w 21 rozdziale mamy taką myśl. Po co ma być ten rozjemca? By rozsądził spór człowieka z Bogiem. Jakby człowiek z człowiekiem. Żebyśmy mogli porozmawiać jak równy z równym. O co chodzi? Żebym ja mógł się dowiedzieć. Jest to problem, który był nierozwiązywalny do czasów wieku Ewangelii, kiedy Jezus właśnie wyjaśnił, że te cierpienia spadają na ludzi jak gdyby z dwóch powodów. Dwa powody. W wieku Ewangelii się dowiedziano. Jezus to przedstawił, że pierwszy, że wszyscy ludzie z własnego doświadczenia mają poznać wielką niegodziwość grzechu i gorzki owoc jego, znaczy gorzki smak tego owocu grzechu. Wszyscy ludzie mają tego doświadczyć. I każde pokolenie, które się rodzi, no od, mówię, od Adama, każdy przechodzi dolegliwości. Choroby, starość, różne zawody, różne cierpienia. Tak jak chrześcijanie, prześladowania, tylko oni wiedzieli, że te prześladowania ćwiczą ich charakter. I kolejny punkt to jest właśnie, by święci Boży mogli być wypróbowani, doświadczeni co do ich wierności. To jest jeden z powodów, że właśnie te Bóg dopuszcza właśnie te wszystkie rzeczy, to cierpienie. Żeby się dowiedzieli ludzie, jaki jest straszny grzech, co powoduje. Jakie piętno, jaką tragedię. Nie mamy, wszyscy, co się rodzimy, nie mamy do czynienia z doskonałym dobrym. Ono będzie, że jak w tysiącleciu odkryją się te rzeczy, które są tak cudowne, to nie wiem, czy znajdzie się któryś, który nie chciałby właśnie tego zakosztować i w takiej sytuacji żyć. Będzie to niesamowita rzecz. Odkrycie, kiedy to zło ustanie, kiedy cierpienie, ból minie, kiedy podskoczymy jako jeleń i wszyscy chromi. Czyli niesamowita rzecz się stanie. Po tym, gdybyśmy cały czas żyli od Adama w doskonałych warunkach i pielęgnowali grzech, no nie byłoby to piękne. Dlatego Bóg pozwoli. I druga rzecz to właśnie wypróbowanie tego Kościoła. Bóg dopuszcza takie rzeczy. Nie tylko Kościoła, ale wszystkich wiernych. Po to, żeby byli wyszlifowani. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, znaczy słyszeliście, jak obrabiany jest diament. Diament porównywany jest do tych członków najwybitniejszych Kościoła. I on, jak nie wiem jak teraz szlifują, ale kiedyś jak szlifowali diament, to go w cemencie zalewali i wystawiali tylko jedną część do szlifowania. I gdy była szlifowana, to był tylko kurz, zapach, spalenizny i wibracje. Także ten, kto to ogląda, myśli, no tragedia, smród, iskry, ale ten, który wiedział, co robi, szlifował jedną płaszczyznę. Tak samo jest z wszystkimi członkami Kościoła, którzy byli no, niesamowicie doświadczeni. Ktoś powiedział, no spalony, torturowany, tak jak Hus. Na palu, gdzie był przywiązany, jeszcze go pytają, wyrzekasz się tych swoich prawd? On mówi, co ja się mam wyrzekać? Wszystko to, co powiedział Jezus, ja to stosowałem. Nie wyrzeknę się tego nigdy, nawet za cenę życia. Czyli było to szlifowanie, no powiedział, głupi. Ale to było właśnie szlifowanie tej jednej ściany, która, no nie tylko jednej, całe życie go później był szlifowany, która stała się czym? Diamentem. Bo znaczy nie z diamentem. Diament wyszlifowany to jest brylant. Co robi? Zamuje światło. Światło rozbija nam właśnie na różne kolory, potrafi tłumaczyć Ewangelię w taki sposób. Dlaczego? Bo ma to światło w sobie i potrafi je ładnie właśnie rozproszyć. Czyli doświadczeni ciężko ci, którzy są wybrani przez Boga. Wyrabiają cierpliwość, braterską sympatię, a najważniejsze, nawet miłość do nieprzyjaciół. To mają sobie wyrobić. Wróćmy do Księgi Hiobowej. I 14 rozdział nas będzie interesował. W 14 rozdziale pierwszy werset pisze tak. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen czego? Niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie. Ucieka jak cień i nie ostaje się. Ale jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przez siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Piękne myśli, że człowiek urodzony z niewiasty, żyje krótko. Wtedy jeszcze za czasów Hioba no było to nawet do 200 lat. Później stopniowo coraz mniej. Teraz no 100 lat, już wiadomo, że chcą podnieść wiek emerytalny, czyli ten wiek się przynajmniej w Europie przedłuża. Ale Afryka to średnia życia 35 lat. Nie? U nas kiedyś ze 100 lat wcześniej też średnia życia 35 lat. Bardzo krótko. Czyli i jeszcze wtedy właśnie człowiek jest uciskany. Próbowany. Nie jest to szczęśliwe życie. i w malowniczy sposób właśnie Hiob przedstawia nam właśnie historię człowieka. I jeszcze jedną myśl, którą podaje Hiob, że niedoskonały rodzic nie może dać doskonałego potomstwa. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czyli też jedna z ważniejszych myśli, która no, często się o niej zapomina. Religie wschodu wszystkie mówią, że możesz przez jakieś procesy dojść do doskonałości. Teoria ewolucji zakłada, że człowiek dąży do doskonałości. To jest nieprawdą. Nie ma. Człowiek pochodząc od niedoskonałych rodziców nie może być doskonały. Wersety 5 i 6 tego 14 rozdziału. Gdy jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Czyli żyje bardzo krótko. Odwróć od niego wzrok, niech ten czas bardzo krótki będzie dla niego lekki, żeby to życie było bez trudów. Stwierdza też, że długość życia, ograniczoność życia ludzkiego leży w kim? W rękach Boga. Nikogo innego, tylko właśnie Boga. Werset 7-10. Też bardzo obrazowy. Drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte. Znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny, a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? To są pytania, jakie zadaje sobie właśnie Hiob. Że roślina, no wystarczy tylko malutki korzonek, trochę wilgoci, ona potrafi puścić pęd i odżywa na nowo. A człowiek? On tutaj pisze w tym wersecie, że człowiek swoją mocą, jeżeli umrze, nie jest nic w stanie zrobić. Nie odrodzi się tak jak właśnie roślina. Potrzebuje pomocy. Wiemy, że okres, będziemy sobie za chwilkę czytać wersety, które o tym mówią. Sam z siebie nie jest nic w stanie zrobić, nie jest w stanie się podnieść z śmierci. I tutaj mamy kolejne wersety. Wiersze 12 i 13. Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się, nie obudzi się ze swojego snu. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych. Inne tłumaczenia mówią w Szeol. Schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew i wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Niesamowite wersety. Hiob wierzy właśnie w zmartwychwstanie. Czyli przekaz od tych, którzy żyli po podtopie, czyli Sem, Ham i Jafat, i sam Adam i Ewa wierzyli, że kiedyś zostaną wzbudzeni. I Hiob właśnie tak wierzy. Ukryj mnie na ten czas, kiedy twój gniew jest w grobie, a później, gdy mnie zawołasz, to ja usłyszę i wstanę, później piszę. Wiersz 13. Obyś mnie w grobie ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew twój i ażbyś mi zamierzył kres, kiedy chcesz, wspomniał na mnie. Biblia Tysiąclecia tak pisze. Czyli wierzył w zmartwychwstanie. I wierzył, że śpi w grobie, a w pewnym momencie Bóg go zawoła i obudzi. Nieskażona pierwsza wiara, jaka była u ludzi. Jeszcze nie pojawił się Arystoteles, jeszcze się nie pojawił Platon, którzy właśnie w Grecji zapoczątkowali naukę o nieśmiertelnej duszy. I ta nauka później, wiemy, że w średniowieczu było tą nauką scholastyczną, gdzie uczono komentarzy świętych mężów, czytano komentarze też właśnie Arystotelesa, Platona i przyjęto naukę o nieśmiertelnej duszy. Która jest sprzeczna z czym? Mamy zapowiedź do kobiety, do rodziców, że zrywając ten owoc, umrzecie, śmiercią umrzecie, umierając umrzecie, czyli śmiercią, przestaniecie istnieć. A co szatan mówi przeciwnik, który zawsze jak gdyby sypie piach w dobrze funkcjonującą maszynę, absolutnie nie umrzecie. Gdzie? Będziecie żyć, będziecie jeszcze mądrzejsi. I we wszystkich religiach, które się pojawiają, które są na świecie, nie ma śmierci jako końca życia, tylko jest drugie życie, reinkarnacja. I w taki sposób wierzą też większość chrześcijan, wierzą, że po śmierci jeszcze bardziej żyją. A Hiob absolutnie w to nie wierzył. Schowaj mnie do grobu, schowaj, nie ma mnie. Ale w pewnym momencie, gdy wspomnisz na mnie, ja wstanę. Czyli cytując niekiedy na pogrzebach, czy gdziekolwiek, można przypomnieć wiarę, jaką miał Hiob. Wierzył, że go po prostu schowa w grobie. Czyli wierzył w zmartwychwstanie, bo inaczej właśnie nie modliby się o śmierć, o ukrycie w grobie. I jest tu mowa o boskim gniewie. Co znaczy ten boski gniew? Niektórzy czytamy, że przy końcu właśnie tego świata, który się ma skończyć, ma nastać nowe tysiąclecie, nowe jak gdyby otwarcie, nowe niebiosa, Bóg będzie gniew Boży, pobudzi się ten gniew. Ale ten gniew nie jest tylko przy końcu tego okresu. Od samego początku, od wyjścia właśnie z raju, ten gniew Boży dotyka wszystkich ludzi. To są choroby, to są cierpienia, to są rozłąki, to są bóle jakiekolwiek. To jest wszystko nasz konflikt właśnie z prawem Bożym. Dziedzictwo tego wielkiego grzechu, cierpienie. To się ma skończyć. I jak mówiliśmy, po to, żeby nas doświadczyć, żebyśmy doświadczyli tego grzechu na własnej skórze, żeby łatwiej było nam później z niego zrezygnować. I próba dla tych wybrańców. Oni szczególnie byli dotykani. Bo nie tylko, bo byli sprawiedliwi, chcieli postępować, a byli za to właśnie karali. Tak jak właśnie ci waldensi, czy wszyscy reformatorzy, którzy się pojawiali. Nawet był taki gniew wielki, że Wycliffe, pamiętamy, w Anglii też. Podobna historia jest, jak czytamy Husa, Wycliffa i właśnie Lutra. Oni poznają, co są, jak gdyby pochodzą prawie z chłopskich rodzin. Hus był z chłopskiej rodziny, Luther był z chłopskiej rodziny, wierni katolicy, ale czytając Słowo Boże dochodzą do wniosków podobnych, że trzeba je krzewić, że trzeba je mówić, że trzeba w ojczystym języku to przedstawiać i wszyscy, no oprócz Lutra, któremu się udało, giną. I Wycliffe nie ginie. Umiera, Bóg go chroni, po prostu miał jechać do Rzymu i dostał wylewu. Nie mógł pojechać. Był gotów pojechać i przed papieżem wyznać to. Nie bał się wyjechać. Dostał wylewu, sparaliżowało go, nie mógł pojechać. Ale gdy go pochowano do grobu 40 lat później, wykopano go z tego grobu, spalono i wyrzucono do rzeki. Czyli popatrzcie, jak działa ta złość, to kąsanie tej pięty przeciwnika, że po 40 latach potrafią wykopać człowieka i wyrzucić, żeby się jeszcze zemścić na tym, no na tych kościach. Także takie te właśnie ciężkie doświadczenia. Ale dlaczego nie miłość? Ktoś zapyta. No, gniew Boży, a dlaczego nie miłość? Przecież miłość jest wiodącą cechą naszego Boga. Dlaczego nie miłość? Bo w Edenie nie była niesprawiedliwa, nie był to niesprawiedliwy wyrok. Taka była sprawiedliwość. Jeżeli zrobicie tą rzecz, złamiecie posłuszeństwo, zostacie dzieci ukrani. I ta sprawiedliwość została wykonana. Miłość dopiero się objawi właśnie w wieku tysiąclecia i będziemy o niej rozmawiać, cieszyć się nią, radować, witając swoich wzbudzonych z grobu, tak jak Hiob miał nadzieję, zawoła, powstaniecie. I czytamy o tym w Ewangelii. Hiob mówi, będziesz wołał, ja ci odpowiem. A przeczytamy sobie Ewangelii Jana, 5 rozdział, co mówi Jezus. 5 rozdział, 28-29 werset. Popatrzcie, to samo, co Hiob mówił wcześniej. Nie dziwcie się temu, gdyż nadejdzie godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Piękny werset. To, co mówił Hiob, się nie zmieniło. Ewangelia mówi to samo. Będzie właśnie wzbudzenie z grobu. Efezów jeszcze jest napisane, 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. chodzi o lud Boży, te cierpienia, te doświadczenia, to szlifowanie tych diamentów. Starożytny Rzym, gdzie Konstancjusz wprowadził tą religię państwową, chrześcijaństwo jak gdyby zaczynało dryfować, powolutku oddalało się od Boga. Przychodzą doświadczenia, które powodują, że Bóg chce skierować tych swoich bliskich na właściwe tory. Bo my, Bóg od nas nie odchodzi, tylko my czasami poprzez różne życiowe przypadłości odchodzimy od Boga. I też mogą wtedy być problemy. I jeszcze jedna, wszystkie chmury ucisku nie zawsze znaczą, że jesteśmy oddaleni od Niego. Jak to pokazuje przykład Hioba? To była próba Hioba. Pamiętam, jak szatan powiedział? No tak, ty mu błogosławisz, ma 3000 owiec, 7000 wielbłądów. No to jakże on cię nie będzie chwalił? A Bóg mówi, nie. To jest jednostka, która nie chwali mnie dlatego, że ma bogactwo, tylko chwali, bo ma mnie w sercu. A, no gdy go tak dotkniesz, to na pewno ci będzie zło życzył. I przyszły te Hiobowe wieści. Nie był to zakład Boga, tylko to jest alegoria. Nie? Że w ten sposób właśnie próbuje swoje jednostki Bóg. Czy są do utraty nawet zdrowia i życia wierne Bogu. Czy Abraham, poświęcając swojego Izaaka, czy on szedł sobie, poświęcę tego Izaaka, cierpiał bardzo mocno. Od początku wiedział, że musi go położyć z ofiarą. Pamiętacie, jak szedł na górę? Syn go pyta, no tato, mam drewno, a gdzie ofiara? Synu, Bóg znajdzie ofiarę. Wiedział w swoim sercu, że musi go zabić. Taka była instrukcja. Straszne męki przeżywał. Obrazuje to, wiemy co, obraz naszego Ojca Niebieskiego, który musiał tego jedynego z tysiąca aniołów, tak jak mówi Hiob, znaczy nie Hiob, tylko właśnie ten młodzieniec, oddać na ofiarę. Czy on nie cierpi? To jest Bóg miłości. Tak samo cierpiał, identycznie jak Abraham idąc na górę. Jest to obraz tego właśnie cierpienia Boga. Czyli popatrzcie, ile pięknych myśli mamy właśnie z tej księgi Hioba. Już chciałbym skończyć, bo to już nam uciekło dużo. W zakończonych rozdziałach właśnie księgi Hioba przemówił właśnie Bóg do Hioba. Gromił jego śmiałość, nie? Że chciał właśnie, tak jak Bóg, rozumieć wszystkie rzeczy, chciał decydować o wszystkich rzeczach, chciał je dokładnie zrozumieć i został za to zganiony. Hiob uznał swoje niewłaściwe postępowanie i uzyskał pokój z Bogiem. Po prostu jak gdyby się zagalopował. Bóg mu tam przedstawia właśnie te wszystkie rzeczy. Trzej przyjaciele jego zostają bardzo mocno zgromnieni i powiedział Bóg, że mają złożyć ofiarę, bo tak właśnie zagniewali Boga. Nie mając żadnego dowodu, oskarżyli tego Hioba o różne niecne rzeczy. I tak samo jak śledziliśmy tych Waldensów, nie mieli przeciwko nim żadnych zarzutów, a nazywali ich kacerzami. Jeden z książąt, taki przytoczy jeszcze, bo to jest właśnie te brzydkie wyrażanie się na temat tych osób, nie znając w ogóle ich sytuacji. I tak teraz w obecnym czasie też, kto się sprzeciwia Kościołowi, no to w różny sposób go nazywają. Obojętnie jakiemu, czy to z grupy wychodzi jakieś religijne, no nazywają go strasznie. Jeden z książąt właśnie sabałckich poniósł porażkę w tych górach, ta jego armia się rozpłynęła, nie chciał tracić ludzi i wysłał do Waldensów takiego swojego emisariusza i mówi, chciałbym się z wami spotkać, po co my się mamy tłuc, powiedzcie, kim jesteście. I oni poszli do niego i mówi, chciałbym zobaczyć wasze dzieci. A tacy zdziwieni, przyprowadzili mu te dzieci, matki z dziećmi przyszły na rękach, on tak je ogląda, niebieskie oczy, jasne cery. Mówi, czemu się pan tak przygląda tym dzieciom? No bo mówili mi, że wasze dzieci mają jedno oko, czarne zęby, powykrzywaną postać. Czyli co? Różne wymyślano rzeczy, żeby tylko oczernić tych ludzi, którzy chcieli postępować zgodnie z Bogiem. I tak o wszystkich nas mogą mówić. Ten kociarz. Nie? Była taka mowa. Gdzieś pamiętam, że jedna z sióstr, która poznała prawdę, było to zaraz, chyba przed wojną jeszcze, to żeby iść na zebranie, musiała iść nie drogą główną, bo rzucali za nią kamieniami, pluli, różne rzeczy robili, tylko szła, jak są wieś, domy, to ona szła takimi polami, gdzieś tam ścieżkami, żeby się dostać na zebranie. I teraz, nawet w tych naszych czasach, też się zdarza, że może w miastach nie, bo w miastach jesteśmy bardziej, jak gdyby, nierozpoznawalni, ale na wsiach, może już teraz mniej, ale kiedyś też mocno prześladowani, nawet w latach 90. Czyli są te prześladowania. I ci właśnie trzej przyjaciele musieli złożyć ofiarę, że tak oczernili tego właśnie biednego Hioba. I co się dzieje? Zaraz potem, niedługo, Hiob odzyskał dobrobyt, uzyskał także swoich przyjaciół, wpływy, bogactwo zostało mu przywrócone. Nawet więcej niż miał. Podwojona ilość jego bogactwa. I zwrócone mu zostały dzieci. O jego córkach było powiedziane, nie znajdowały się niewiasty tak piękne jak córki Hiobowe we wszelkiej ziemi. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale mamy taki werset, kiedyś go nie zauważałem, jak czytałem Biblię. Też ją odkryłem, nie mówię tak jak Luter, ale gdy pierwszy raz szykowałem się do bierzmowania i było takie polecenie, żeby znaleźć sobie imię do bierzmowania. No tam imię na chrzcie, drugie imię, a do bierzmowania się szukało imienia. I znalazłem Nowy Testament, kiedyś był taki pauliński, chyba Paulini wydawali, taki biały, tylko Nowy Testament. Otwieram, szok. Czytam to samo, co ksiądz czyta na mszy. Wszystkie te historie. Tam znalazłem Pawła. Byłem identycznie przerażony tym grzechem, który popełniam co dnia. Coś mi się wyrwało, coś tam skłamałem, coś nie zrobiłem. I patrzyłem tylko niebo, czy księżyc nie jest w postaci krzyża, bo to mówiło się, że jak będzie w postaci krzyża, to jest koniec świata, żebym zdążył się wyspowiadać. Byłem tak przerażony. I wybrałem właśnie Pawła. Się cieszyłem, że on się tak odmienił w pewnym momencie i stał się tak wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Takim chciałem być. No, ale strach był podobny. Strasznie się bałem właśnie tej surowości Boga. No teraz się już nie boję, bo wiem, że Bóg jest miłością, tylko zależy od tego, jak ja będę postępował. Czy będę w stanie właśnie się załapać no tam, do tego królestwa. Choćby wycieraczką, jak Brad Johnson mówi, żeby tam tylko być, ale być, nie? Wszyscy będą na mnie nogi wycierać, ale ja tam będę, nie? I też właśnie tak bym chciał. I jak tu jest przedstawiona ta historia, że Hiob jest historią ludzkości? Dlatego, że właśnie odzyskuje te wszystkie swoje dobra. Tak jak człowiek stracił w raju, to ostatnie dwie księgi mówią, że odzyska. Będzie drzewo żywota po jednej stronie rzeki, po drugiej, które będziemy czerpać owoce. I to jest właśnie ta historia, która się tak kończy, tym wielkim błogosławieństwem. I my tego oczekujemy. Nie boimy się śmierci, bo wiemy, że tylko to jest czas. Jak mówił Hiob, zamkniesz je do grobu, schowasz, gniew twój ustanie, wtedy mnie przebudzisz, ja wstanę. Jezus identycznie mówi, przyjdą, usłyszysz głos mój i wtedy wstaniesz. Tego wam życzę, abyście zachowali taki pokój i taką miłość, jak miał Hiob. Dziękuję.